Lekcja szósta. 10 listopada. Obrazy jedności. Tekst pamięciowy. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Pierwszy list do Koryntian 12:12. Jak wie każdy, kto studiuje Biblię, jest ona pełna obrazów i symboli, które wskazują na rzeczywistość większą niż same obrazy i symbole. Na przykład istotą całego starotestamentowego systemu ofiarnego jest to, że symbolizuje on znacznie większą rzeczywistość, Jezusa i cały plan zbawienia. W Biblii użyto wiele różnych obrazów przedstawiających jedność Kościoła, jedność, którą zgodnie z Bożym powołaniem mamy objawiać światu. Żaden z tych obrazów nie jest kompletny. Jako całość obrazy te ukazują wiele sfer jedności Kościoła, więź Kościoła z Bogiem, więzi istniejące między współwyznawcami oraz więzi Kościoła ze społeczeństwem. W lekcji tego tygodnia przyjrzymy się pewnym biblijnym obrazom i temu, co mówią one w kwestii jedności w Chrystusie. Niedziela. 4 listopada. Lud Boży. Przeczytaj pierwszy list Piotra 2:9. Druga Księga Mojżeszowa 19:5-6, Piąta Księga Mojżeszowa 4:20, Piąta Księga Mojżeszowa 7:6. Co wersety te mówią o szczególnym statusie ludu Bożego? Pierwszy list Piotra 2:9. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Druga Księga Mojżeszowa 19:5-6. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Piąta Księga Mojżeszowa 4:20. Lecz was zabrał Pan i wyprowadził z żelaznego pieca, z Egiptu, abyście byli mu jego własnym ludem, jak to jest dzisiaj. Piąta Księga Mojżeszowa 7:6. Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. Kościół to ludzie. Ale nie byle jacy ludzie. Kościół to lud Boży, ludzie należący do Boga, przyjmujący Go jako swego Ojca i Zbawiciela, odkupieni przez Chrystusa i posłuszni Mu. Ten obraz podkreśla prawdę, iż Bóg zawsze miał swój lud na ziemi od czasu wdrożenia planu zbawienia oraz że istnieje kontynuacja między starożytnym Izraelem a nowotestamentowym Kościołem. Od czasów Adama, patriarchów przed i po potopie oraz Abrahama Bóg zawierał przymierza ze swoimi wyznawcami jako przedstawicielami Jego miłości, miłosierdzia i sprawiedliwości wobec świata. Lud Boży został nazwany rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym. Te wrażenia wskazują, że lud Boży został wybrany do szczególnego celu, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Jest to także echo opisu łaskawego charakteru Boga w II Księga Mojżeszowa 34:6-7. Bóg nabył sobie Kościół jako szczególną własność, aby jego członkowie mogli odzwierciedlać jego cenne zalety charakteru w swoim postępowaniu i głosić jego dobroć i miłosierdzie wszystkim ludziom. Przeczytaj 5 Księga Mojżeszowa 7:6-8. Co sprawiło, że Bóg wybrał potomków Abrahama jako swój lud? Jak odnosi się to do naszych czasów? Piąta Księga Mojżeszowa 7:6-8. Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością, nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Lecz z miłości swej ku wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. Być może zadajemy sobie pytanie, jaki naród obecnie zasługuje na miano narodu świętego? Kolejny obraz Kościoła? Otóż żaden. Wszystkie narody i grupy etniczne są złożone z ludzi, którzy nie zasługują na miłość i łaskę Boga. Choć Biblia wzywa nas do tego, byśmy byli świętym ludem, to jednak wyraźnie uczy, że wybór i utworzenie Izraela były oparte wyłącznie na miłości Boga, a nie na zasługach ludzi, które oni mogliby mu zaoferować. Powołanie do istnienia ludu Bożego jest aktem miłościwego stworzenia. Pomimo grzechu i odstępstwa tego narodu Bóg dochował swojej obietnicy danej Abrahamowi, że przez jego potomka, Chrystusa, zbawi wszystkich ludzi. Jak wybranie ludu Bożego było aktem łaski, tak jest nim również jego zbawienie. To przypomina nam, że nasze wspólne korzenie są w niezasłużonej łasce Bożej. Dlaczego musimy zawsze pamiętać tę świętą prawdę, że nasze zbawienie opiera się na tym, czego Chrystus dokonał dla nas, a nigdy na tym, co sami możemy dla siebie zrobić, nawet jeśli jesteśmy ludem Bożym? Poniedziałek. 5 listopada. Domownicy Boga. Innym obrazem ludu Bożego w Nowym Testamencie jest dom Boży lub domownicy Boga. Obraz domu Bożego nawiązuje do kamieni wchodzących w skład budowli i wskazuje na złożone współzależności w więziach między ludźmi w Kościele. Piotr nazywa chrześcijan żywymi kamieniami. Ta metafora zawiera także cechę trwałości i solidności. Przeczytaj list do Efezjan 2:19-22. Jakie kluczowe pojęcia podkreśla Paweł w tym fragmencie listu? Jak ten obraz ma się do jedności Kościoła? List do Efezjan 2:19-22. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. W tym fragmencie listu Paweł łączy dwa obrazy Kościoła, jeden bierny, dom lub budowlę, a drugi aktywny, domowników Boga. Kamień nie jest zbyt cenny sam w sobie, ale gdy jest powiązany z innymi kamieniami, staje się konstrukcją zdolną oprzeć się burzom życia. Żaden chrześcijanin nie może być samotnym kamieniem, ale musi być powiązany z innymi we wspólnocie jako domownik Boga. Aby budowla była solidna, musi mieć mocny fundament. Jezus Chrystus jest tym fundamentem i kamieniem węgielnym domu Bożego. Kościół przestałby istnieć, gdyby Chrystus nie był kamieniem węgielnym jego działalności. Kościół byłby niczym bez Jezusa Chrystusa, jego życia, śmierci, zmartwychwstania i powtórnego przyjścia. Kościół tworzy społeczność wierzących zjednoczonych w głoszeniu światu dobrej nowiny o Jezusie. Programem i porządkiem dziennym Kościoła jest Jezus, to, kim jest, co uczynił i czyni dla nas oraz co oferuje każdemu, kto przyjmuje Go jako Pana i Zbawiciela. Obraz domowników Boga jest bardzo wymowny. Opiera się na więziach istniejących między ludźmi. Jest to bliski każdemu obraz rodziny, ojca, matki, braci i sióstr. Więzi rodzinne mogą być bardzo silne, a towarzysząca im lojalność często przekracza wszelkie inne więzi. Lojalność to ważna część rodzinnej jedności, gdyż bez niej trudno mówić o jakiejkolwiek jedności. Jak ten obraz ma się do Kościoła? Otóż członkowie Kościoła także tworzą jedną wielką rodzinę. Jesteśmy związani ze sobą nie tylko dlatego, że należymy do ludzkiej rodziny jako potomkowie Adama, ale także dlatego, że jesteśmy związani z Jezusem, drugim Adamem, i wspólnym doświadczeniem nowonarodzenia. W ten sposób jesteśmy ściśle zjednoczeni ze sobą nie tylko ze względu na wyznawane prawdy wiary, ale także w doświadczeniu nawrócenia i nowego życia w Jezusie. Niestety, nie wszyscy mają dobre doświadczenia związane z rodziną. Stąd ten obraz może nie przemawiać do nich zbyt mocno. Jak my jako Kościół możemy stać się dla takich ludzi rodziną, jakiej nigdy nie mieli? Wtorek. 6 listopada. Świątynia Ducha Świętego. Innym obrazem, jakim posługuje się Paweł, jest świątynia Boża albo świątynia Ducha Świętego. Jest to obraz kosztownej i cennej budowli. Podobnie jak w pierwszy list do Koryntian 6:19, gdzie obraz ten odnosi się do ciała człowieka jako świątyni Ducha Świętego, tak Paweł w pierwszy list do Koryntian 3:15-17 używa tego obrazu, porównując Kościół do najświętszego i najcenniejszego budynku starożytnego Bliskiego Wschodu, Bożej Świątyni. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 3:16-17. Co to znaczy, że Kościół jest świątynią Ducha Świętego? Przed czym ostrzega nas pierwszy list do Koryntian 3:17? Pierwszy list do Koryntian 3:16-17. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Oczywiście, odnosząc ten obraz do Kościoła, Paweł nie ma na myśli Kościoła jako materialnej budowli czy miejsca przebywania Boga. W tym przypadku używa liczby mnogiej i mówi o Kościele jako ludziach wierzących w Chrystusa. Metafora ta odnosi się więc do społeczności ludu Bożego, razem chrześcijanie w Koryncie tworzą świątynię Ducha Świętego i w duchowym sensie Bóg mieszka pośród nich. Według Pawła Bóg mieszka w chrześcijańskiej wspólnocie, stąd ostrzeżenie, że kto usiłuje niszczyć tę wspólnotę, na sądzie poniesie konsekwencje takich działań. Jedność wierzących jest istotą tej wspólnoty i obecności Boga w tej świątyni. Choć ów fragment listu jest często przytaczany w kontekście troski o ciało i zdrowie, co oczywiście jest obowiązkiem chrześcijan, to jednak nie o to konkretnie chodziło tu Pawłowi. Ostrzegał on raczej tych, którzy swoim postępowaniem osłabiali i niszczyli jedność Kościoła. Wcześniej w tym rozdziale Paweł odniósł się do tego, co postrzegał jako zagrożenie dla jedności, między wami jest zazdrość i kłótnia. Pierwszy list do Koryntian 3:3. Takie postawy i zachowania są realnym zagrożeniem dla chrześcijańskiej jedności, sprawiając, że Bóg nie może mieszkać w swojej duchowej świątyni. Mówiąc innymi słowy, konflikty w Kościele niszczą go jako Bożą świątynię. Tak więc Bóg pragnie, by członkowie Kościoła odrzucili postawy i zachowania, które zagrażają jedności. Gdy w Kościele dochodzi do konfliktów, rada Pawła udzielona Koryntianom nadal pozostaje aktualna. Proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Pierwszy list do Koryntian 1:10. Zazdrość, konflikty i podziały to problemy, z którymi borykał się Kościół nie tylko w czasach Pawła. My także mamy z nimi do czynienia. Jaką rolę odgrywa każdy z nas w dążeniu do rozwiązywania tych problemów w taki sposób, by nie zagrażały naszej jedności? Środa. 7 listopada. Ciało Chrystusa. Chyba najbardziej znanym biblijnym obrazem Kościoła przemawiającym najsilniej o jedności jego poszczególnych części jest obraz ciała Chrystusa, albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Jak organizm człowieka jest całością złożoną z wielu różnych części spełniających różne funkcje, tak Kościół jest złożony z wielu różnych osób i funkcjonuje jak jeden organizm, ciało Chrystusa. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 12:12-26. Jak ten obraz jednego ciała złożonego z wielu części ma się do pojedynczego zboru? Jak odnosi się do ogólnoświatowego Kościoła Adwentystów dnia siódmego? Pierwszy list do Koryntian 12:12-26. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należę do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należę do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogom, nie potrzebuję was. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, a te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem. A dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość, podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli doznajesz ci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Nauczanie Pawła w 12 rozdziale 1 listu do Koryntian wskazuje głęboką rzeczywistość, w której autentyczna chrześcijańska jedność jest nie tylko w różnorodności, a z pewnością nie wbrew różnorodności, ale raczej przez różnorodność. Nie powinniśmy być zaskoczeni, że Duch Święty jest źródłem wyrażania tej różnorodności. Jak ludzkie ciało jest jednocześnie całkowicie zespolone i zdumiewająco różnorodne, tak ideałem ciała Chrystusa jest wyrażanie przez różnorodność Jego pełni i bogactwa. Ten obraz przemawia do nas bezpośrednio jako Kościoła. W kilku ostatnich dziesięcioleciach Kościół Adwentystów Dnia Siódmego wzrastał bardzo szybko. Kościół nasz składa się z ludzi pochodzących z najróżniejszych warstw społecznych, środowisk i kultur. Jednak nie możemy dopuścić, by dzieliły nas różnice etniczne, rasowe, kulturowe, edukacyjne czy wiekowe. Ta różnorodność powinna być kształtowana przez Ducha Świętego jako siła jedności ukazująca prawdę, że pomimo różnic jesteśmy jedno w Chrystusie. Jak zauważyliśmy, u stóp krzyża wszyscy jesteśmy równi, bez względu na to, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Gdy świat wokół nas coraz bardziej się dzieli, Kościół musi wykazać, że jedność przez różnorodność jest osiągalna. Lud Boży ma objawiać uzdrawiającą i pojednawczą moc Ewangelii. Ciekawe, że Paweł mówi nam, jak osiągnąć ten ideał. Chrystus jest głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. List do Efezjan 5:23. On także jest głową ciała, Kościoła. List do Kolosan 1:18. Gdy każdy wierzący jest duchowo związany z Chrystusem, całe ciało jest odżywiane tym samym duchowym pokarmem. Nie sposób zatem przecenić znaczenia studiowania Słowa Bożego, posłuszeństwa Jego nauce oraz wspólnego przeżywania nabożeństwa i doświadczania modlitwy w kontekście jedności ciała Chrystusa. Czwartek. 8 listopada. Owce i pasterz. Przeczytaj Ewangelia Jana 10:1-11. Jakie elementy tej metafory Kościoła jako owczarni wskazują na jedność Kościoła? Zobacz także 23 rozdział Księgi Psalmów. Ewangelia Jana 10:1-11. Zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Wtedy Jezus znowu powiedział, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Księga Psalmów 23, 1-6. Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną, laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. I zamieszkam w domu Pana przez długie dni. We współczesnym świecie, w którym większość ludzi mieszka w dużych miastach, rzadko mamy do czynienia z dużymi hodowlanymi zwierzętami. Większość z nas nie ma właściwego wyobrażenia o tym, czym była praca pasterza pasącego owce. Jednak gdy Jezus opowiadał tę przypowieść, Jego słuchacze rozumieli Go doskonale. Gdy powiedział, ja jestem dobry pasterz, natychmiast rozpoznali, że nawiązuje on do księga Psalmów 23, 1, Pan jest pasterzem moim. Obraz ten był nie tylko przejrzysty, ale także pełen emocjonalnej wartości, która nadawała mu żywą siłę. W kulturze starożytnego Bliskiego Wschodu, a w niektórych okolicach nawet w naszych czasach, pasterz kojarzył się z kimś, kto przejawia najwyższe zaangażowanie w trosce o owce, pokonując wszelkie wyzwania. Pasterz jest jednym z najcenniejszych wyobrażeń użytych w Piśmie Świętym w celu przedstawienia charakteru Boga i Jego więzi z Jego ludem. Obraz ludu Bożego jako owczarni jest także niezwykle interesujący. Pierwsze, co nasuwa się na myśl w związku z owcami, to ich łagodność i bezbronność. Tak więc są one zależne od dobrego pasterza w kwestii ochrony i prowadzenia. Szczerze mówiąc, owce są postrzegane jako symbol głupoty. Czasami bez wyraźnej przyczyny potrafią się zabłąkać, a wtedy pasterz musi je odnaleźć i przyprowadzić do stada. Młode jagnięta często się męczą i nie nadążają za stadem, a wówczas troskliwy pasterz niesie je na ramionach. Aby troszczyć się o owce, trzeba być cierpliwym i wyrozumiałym. Pod wieloma względami jest to więc doskonały obraz Kościoła. Członkowie Kościoła nie mają się czego bać, ale mogą na wiele liczyć w swojej więzi z pasterzem. Jezus w tej przypowieści podkreślił także znaczenie faktu, iż owce słuchają głosu pasterza. Gdy warunki tego wymagają, można ochronić nawet kilka stad owiec, umieszczając je w jednej zagrodzie. Jak je potem oddzielić? Wystarczy, że pasterz stanie u wejścia do zagrody i zawoła swoje owce, a rozpoznają one jego głos i pójdą za nim. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Ewangelia Jana 10, 4. Słuchanie głosu pasterza jest niezwykle istotne dla Kościoła. Jedność i bezpieczeństwo ludu Bożego zależą od podążania za pasterzem i uległości wobec jego głosu. Ludzie z reguły nie lubią być porównywani do owiec. Dlaczego jest to tak trafna metafora Kościoła? Co ten obraz mówi nam o naszej potrzebie podążania za pasterzem i konieczności posłuszeństwa jego głosowi? Piątek. 9 listopada. Do dalszego studium. Autorzy ksiąg Nowego Testamentu posłużyli się metaforą świątyni zarówno w kontekście świątyni jerozolimskiej, jak również wszechobecnych budowli greckich i rzymskich, by przybliżyć wierzącym świętość Kościoła, rolę Boga w utworzeniu i rozwoju Kościoła, określony charakter dzieła Chrystusa i Ducha Świętego oraz solidarność wierzących w ramach Kościoła. Dziedzina architektoniczna wydaje się wskazywać na statyczny obraz. Jednakowoż metafora ta jest użyta w połączeniu z biologicznym wyobrażeniem i procesem budowy, który nierzadko jest akcentowany. Zamiast statycznego obrazu jesteśmy zmuszeni wyobrazić sobie historię procesu budowy, a nie gotowy gmach. K. Kościołowi dano wspaniały przywilej pokornego uznania w jego życiu i historii świątyni Boga żywego. Pytania do dyskusji. 1. Zastanów się nad biblijnymi obrazami Kościoła. Który z nich najbardziej ci się podoba? Dlaczego właśnie ten wydaje ci się najpiękniejszy? Inne metafory Kościoła zawarte są w następujących fragmentach Nowego Testamentu, pierwszy list do Tymoteusza 3:15. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Drugi list do Tymoteusza 2:3-5. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. Pierwszy list Piotra 2:9. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Czego jeszcze uczą te metafory o Kościele? 2. Bóg pragnie, by jego lud był połączony ścisłymi więziami chrześcijańskiej wspólnoty. Zaufanie do braci i sióstr jest ważne dla powodzenia Kościoła. Jedność działania jest ważna w czasach religijnego kryzysu. Jeden niemądry krok i jedno nieostrożne działanie mogą wtrącić Kościół w trudności i próby, z których nie wydobędzie się przez lata. Czego to ostrzeżenie powinno nas nauczyć o potrzebie ostrożności w kwestii jedności Kościoła? Jaką rolę ma do odegrania każdy z nas w obliczu tego świętego obowiązku? 3. W niedzielnej części lekcji podkreśliliśmy, że nawet jako lud Boży w kwestii zbawienia musimy polegać wyłącznie na łasce Bożej, a nigdy na naszych zasługach. W gruncie rzeczy można powiedzieć, że to właśnie poleganie na Bożych dokonaniach w kwestii zbawienia czyni nas ludem Bożym. Czy takie stwierdzenie wydaje ci się poprawne? Podsumowanie. Nowy Testament posługuje się różnymi metaforami ilustrującymi charakter i misję Kościoła. Co najważniejsze, metafory te uczą nas, że Bóg bacznie strzeże swój lud i chroni go. Te biblijne obrazy uczą nas, że jako lud Boży jesteśmy połączeni wzajemnymi więziami do współdziałania w dziele, do którego zostaliśmy powołani.